Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Na świat przyszedł w małej miejscowości, daleko od świata. Ukończył seminarium nauczycielskie, bo tego chciał ojciec. Jan nie mógł jednak pogodzić się z ocenami na świadectwie maturalnym. Podarł je i postanowił wyjechać. Złożył też przyrzeczenie, że w rodzinne strony powróci dopiero, gdy zdobędzie sławę. W Berlinie poświęcił się pracy naukowej. Tam opracował metodę pomiaru krystalizacji metali, dzisiaj nazywaną metodą Czochralskiego. Anegdota głosi, że o wielkim odkryciu zdecydowało przypadkowe zdarzenie. Jan zamiast w kałamarzu stalówkę pióra zanurzył w tyglu z roztopioną cyną i wyciągając pióro uzyskał zwisający...
Jan Czochralski, one of the great Polish scientists, ranked next to Maria Skłodowska-Curie and Nicolaus Copernicus, an outstanding chemist, metallurgist and crystallographer. He invented the method of growing metal single crystals.
He is known as the forerunner of the aptece pod orłem młody Jan kupował chemikalia dla swoich często niebezpiecznych doświadczeń, o czym nieraz przypominała Leonia Czochralska Wojciechowska.
Największą zasługą w tym wszystkim jest właśnie zasługa Czochralskiego, która legła, można powiedzieć, u podstaw elektroniki krzemowej, która później się bardzo szeroko rozwinęła. Dlaczego to było takie istotne? No, technika wydaje się teraz niezwykle prosta. Wyciągamy monokryształ z podgrzanego pojemnika, w którym mamy bądź to stop, bądź to pierwiastek. To krystalizuje, ale to pozwala na uzyskanie kryształu o bardzo dużych rozmiarach, bardzo czystego. Dzięki temu możemy po prostu rzeczywiście rozpocząć produkcję elementów półprzewodnikowych, które są odpowiedniej jakości właśnie do wykorzystania w elektronice.
Zapraszamy mieszkańców na rynek, gdzie pokażemy do miejskiego monitoringu elektroniczne gadżety, z których korzystamy na co dzień. Telefony komórkowe, tablety. Kcynia wpisuje się w tą ogólnopolską akcję. Pokaż kryształ Jana Czochralskiego. Tutaj spoczywają jego doczesne szczątki. Tutaj żyją do dzisiaj jego potomkowie. Tak się składa, że akurat w urzędzie miejskim również pracuje jego prawnuczka. Także na co dzień odczuwamy tutaj obecność pana profesora Czochralskiego.
Żaneta Walentyn, witam państwa. Dziś chciałabym poruszyć z państwem bardzo kontrowersyjny temat. Będziemy mówić o pewnej postaci historycznej, już tak mogę powiedzieć, bo profesor Jan Czochralski to z pewnością postać historyczna. Wielki naukowiec. Zacznijmy od roku 2012. To wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszałam o Janie Czochralskim. Tak jak i myślę większość Polaków, mimo że na Zachodzie profesor Jan Czochralski był tak samo znany, a może niektórzy mówią jeszcze bardziej niż Mikołaj Kopernik czy Maria Skłodowska-Curie. Dlaczego w Polsce był zupełnie nieznany? To było pierwsze pytanie, które zadałam sobie i nie znałam na nie odpowiedzi, kiedy postanowiłam zrobić o nim audycję. A ponieważ tak się zdarzyło szczęśliwie, że profesor urodził się w Kcyni też zmarł, no to jako obywatel naszego regionu i obywatel świata ze względu na swoje wielkie zdobycze naukowe, tym bardziej zasługiwał na to, żeby się nim zająć. I dlatego w 2012 roku pojechałam do Kcyni i rozmawiałam z Michałem Poczobutem, dyrektorem miejscowej szkoły, który też oprowadzał mnie po Izbie Pamięci Jana Czochralskiego i bardzo dużo mi o Janie Czochralskim powiedział.
Dzień dobry. Teraz siądź. Czy wy wiecie, kim był profesor Czochralski? Wiesz? No dobra.
Jan Czochralski był wielkim naukowcem.
A co jeszcze?
A coś bliżej. Naukowcem w jakiej dziedzinie?
O. Co zrobił?
W dziedzinie elektronicznej.
Świetnie. A dokładnie, jeszcze. Rozejrzyjcie się po klasie, z czym wam się kojarzy?
Z telefonem.
Co jeszcze?
Tablica elektryczna.
O, elektroniczna, dobrze. Co jeszcze?
Laptop.
Komputer.
Tablety.
W Dolinie Krzemowej jest takie miejsce, no nazwijmy to dla turystów przeznaczone, takie propagandowe bardziej, w którym informują na jednym z takich swoich billboardów, plakatów, że wszystko właściwie, co można tutaj zobaczyć i ocenić i widzieć i jakby podziwiać, to tak naprawdę zawdzięcza to świat trzem ludziom i są wymienione ich nazwiska, to jest Thomas Alva Edison, Albert Einstein i Jan Czochralski. I to jest najczęściej w Stanach Zjednoczonych w podręcznikach naukowych cytowany polski naukowiec. Częściej niż Curie Skłodowska czy Kopernik. Jesteśmy w sali pamięci i dorobku profesora Jana Czochralskiego, jedynym właściwie mini muzeum poświęconym profesorowi Czochralskiemu. Mamy tutaj świadectwo chrztu profesora, akt urodzenia, ale także zdjęcia, kserokopie zdjęć, które upamiętniają miejsca związane z życiem profesora w Kcyni, przede wszystkim w Kcyni, a więc i dom rodzinny, i willa, którą pobudował dla swojej żony. O, jest dom, jest zdjęcie domu rodzinnego, w którym urodził się profesor i w którym żyła jego rodzina. To były no, dość ubogie rodziny, jak na tamte czasy. Rzemiosło nie przynosiło kokosów. Znaczy, Czochralski wyjeżdżał z Cyni bardzo wcześnie, bo on wyjechał w latach 20. Był uczniem działającego w Cyni przed I wojną światową kolegium nauczycielskiego. Podobno obraził się, że oceny, które otrzymał, były nieadekwatne do jego zaangażowania i wysiłku. I tu są dwie wersje, że wziął i powiedział, że ma to, nie odebrał tego świadectwa, druga, że je odebrał i podarł. Może to nie jest jakby najistotniejszy element, ale od tego czasu jakby datuje się pomysł wyjazdu profesora z Cyni. Profesor podobno powiedział swojej mamie, że ja wrócę tu, ale kiedy będę wielki. I tak się jakoś dziwnie poukładało, że potem poszedł w ten świat. Tu zresztą mamy później taką jego w części dzieło, jest taki opis jego kariery zawodowej. No właśnie, bo proszę zobaczyć. Kcynia, data urodzin, wyjazd do Berlina, prawda? Bo to jest tam, jak kończysz tą przedwojenną szkołę. Potem jest wojna, pierwsza wojna światowa. Potem Frankfurt nad Menem, gdzie już robi karierę naukową, gdzie już jest profesorem, bo tak naprawdę po Berlinie jego odkrycia zaczynają być dostrzegane, wykorzystywane i stosowane. Potem na prośbę swojego zresztą przyjaciela, a ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, wraca do Warszawy. Na Politechnice Warszawskiej zakłada Instytut Metalurgiczny i spełnia obietnicę matce, którą złożył, wraca, jest wielkim człowiekiem, buduje fantastyczną willę dla swojej żony w prezencie, staje się osobą w Kcyni znowu postrzeganą, a że postrzegany jest jako osoba już bardzo znana, no to świadczy fakt, że wszyscy mieszkańcy w Kcyni, z którymi kiedyś można było na ten temat rozmawiać, to opowiadają o zazdrości, bo fantastyczny samochód, eleganckie stroje, rauty. Prawdopodobnie gościł tutaj sam prezydent Mościcki na prywatne zaproszenie profesora. To jest właśnie willa Margowo. Profesor z dziećmi w ogrodzie, przepięknym, zresztą wspaniałym. Tu. To jest w ogóle willa z ogrodem, fantastycznym ogrodem, którym zajmowała się żona profesora, Margo. I ten ogród słynął z tego, że były tam gatunki krzewów, roślin no niesłychanie rzadkie, bo sprowadzane z Włoch i z kilku innych jeszcze krajów śródziemnomorskich. I one się tu przyjęły, co było niesłychane jak na tamte czasy. No to właśnie ta droga, prawda, profesor?
To ten dom miał być otoczony olbrzymim parkiem z różnymi ciekawymi roślinami sprowadzonymi nawet z południa. Dzień dobry, to pani jest właścicielką tej pizzerii?
Tak. On ponoć najstarszy w Kcyni ten domek jest, tak? Tak?
Nie z tego powodu tu jestem.
Myślałam, to słucham.
A wie pani, do kogo ten dom kiedyś należał?
Teraz należy do pana Świtała.
A wcześniej?
Władysława. Nie wiem, wcześniej, bo ja nie jestem z Kcyni w ogóle.
Do profesora Czochralskiego.
A to nie wiem, bo ja nie jestem z Kcyni w ogóle, także...
Nie słyszała pani o profesorze.
Nie słyszałam, przykro mi, naprawdę. Musiały pani wejść tutaj drzwi obok. Tutaj i tutaj właśnie mieszkają właściciele do góry, także może by porozmawiał. Tutaj, te tutaj drzwi, tutaj.
No chyba się nie uda. Jeszcze raz, nie wiem czy ja dobrze zadzwoniłam, bo tu nic nie słychać. No willa jest piękna, otoczona murem sporym.
wieżyczki gdzieś tam z tyłu widzę. Wokół przymurze jakby baszta. Nie wiem, czy to współcześnie powstało, czy to jeszcze w czasach profesora ten mur wokół domu powstał.
Profesor bardzo podkreślał swoją polskość i w wielu przypadkach, kiedy dostał na przykład propozycję pracy Forda w Stanach, to zrezygnował z tego, bo on uważał, że jego miejsce jest w Warszawie, na Politechnice, gdzie trzeba było tworzyć podwaliny nowoczesnej metalurgii polskiej, całego przemysłu. Przecież wtedy powstaje COP. To były potrzebne najtęższe umysły i dlatego na prośbę Mościckiego mówi, wracam z intratnego stanowiska, z Frankfurtu, gdzie był noszony na rękach, gdzie był tam postacią niesłychanie ważną. Wraca do Warszawy. No to jeżeli to nie jest dowodem patriotyzmu, to ja już nie wiem, co mogłoby być lepszego.
Przepraszam bardzo, orientuje się pan, gdzie jest grób profesora Czochralskiego?
Wiedziałem, ale...
Nie pamięta pan?
No nie.
No ja tu stąd pochodzę, ale jestem z Bydgoszczy.
I nie słyszał pan o profesorze?
Nie, nie słyszałem.
2013 rok będzie rokiem profesora Czochralskiego. On tu mieszkał, urodził się i umarł.
Ale kiedy umarł?
W 53 roku.
Nie, nie, tam nie wiem.
Pierwszy konflikt to konflikt w okresie międzywojennym z panem profesorem Broniszewskim, profesorem Politechniki Warszawskiej. Konflikt, jak to w świecie nauki prawdopodobnie bywa, no, zawiść i zazdrość i wzajemne pomówienie o tym, że ktoś był pierwszy, ktoś był drugi, ktoś wykorzystał, ktoś nie wykorzystał. Profesor wygrał procesy o zniesławienie, wygrał procesy z profesorem Broniszewskim i jego dorobek, jego osiągnięcia, jego wynalazki nie są kwestionowane. Niemniej te wydarzenia dają początek pewnemu podziałowi. Podziałowi w środowiskach naukowych na tych, którzy akceptują Czochralskiego i jego pracę, jego wynalazczość, jego życie i styl bycia, na tych, którzy tego nie akceptują. I to się za nim niestety ciągnie. Oliwy do ognia dodaje okres okupacji. Profesor nie schodzi do podziemia, nie jest konspiratorem. Pracuje w instytucie, który pracuje dla Niemców. W tym samym czasie pracując dla Niemców, profesor zatrudnia w swoim instytucie wiele osób, pochodzenia żydowskiego także, które trafiłyby najprawdopodobniej do Auschwitz. Produkował dla Niemców, produkował drogo, wadliwie, a przede wszystkim ukrywał ludzi, którzy by zginęli. Mając bardzo rozległe kontakty w świecie nauki, mógł chronić wielu ludzi. Nie wiem, czy zna pani przykład z synem Ludwika Solskiego. To on wyciągnął go z trzucha. Więc to jest człowiek tego typu, tego kalibru. No nie wszyscy musieli mieć karabin w ręce i rzucać butelkami w czołgi. Profesor miał inną rolę i inną rolę spełnił. Jest dzisiaj też już praktycznie udowodnione, że profesor pracował w tym instytucie za zgodą może, czy akceptacją profesora Drewnowskiego, rektora Politechniki Warszawskiej w Przewoli.
Moja żona, prawnuczka profesora, chodziła do trzeciej klasy, ja uczęszczałem do drugiej klasy, no i poznaliśmy się w liceum. No dzisiaj to się wydaje coś niesamowitego, tak? Profesor Jan Czochralski, że to jest rok jest ustanowiony rokiem Jana Czochralskiego, wielki profesor, odkrywca i tak dalej, ale wtedy to była po prostu jedna z wielu postaci. To nie był ktoś szczególny. W tamtych czasach, mówię. Nie było takiego poczucia, że to jest, mówię, jakaś persona niesamowicie znana, która zasłużyła się i dla Polski, i dla nauki światowej wręcz, tak? To po prostu był jakiś profesor bardziej, który pochodził z Kcyni, no. Ale generalnie więcej krążyło legend, różnych takich niejasności niż precyzyjnych informacji. Na temat tego jego zniesławienia, współpracy z Niemcami, działalności w II wojnie światowej, no to takie były bardzo skąpe informacje. Żadnych takich konkretów, a mówię, legendy.
Nikomu nie chcę uwierzyć, bo to tak łatwo było wtedy powiedzieć, że coś jest czarne albo białe. I ktoś przypiął profesorowi łatkę czarne, czyli wszystko na nie. Zaczęto to wszystko wykorzystywać przeciwko niemu, ponieważ on z różnych powodów był niewygodny. Senat był zdominowany wtedy przez bardzo szczególnych ludzi na Politechnice i Senat pozbawia go prawa wykonywania zawodu, nie badając sprawy w ogóle tak naprawdę, tylko na podstawie jednej opinii. Senat wydaje uchwałę pozbawiającą profesora tytułu, pozbawiającą pracy na uczelni. I tak naprawdę nawet próba odwołania się od tej uchwały jest taka, jest takim faktem odnotowanym, ale bez reakcji ze strony Politechniki. Wtedy spadają na niego różne nieszczęścia. To taka suma wszystkich nieszczęść trochę. Bo po pierwsze tak, chcę wrócić na uczelnię, tu mówią nie, drzwi są zamknięte. A dlaczego? Bo nie. Z drugiej strony za chwilę zostaje zaaresztowany przez komunistyczne władze pod jakimiś dziwnymi zarzutami, które się spędza jakiś tam czas w tym więzieniu w Piotrkowie. Zarzuty się kompletnie nie potwierdzają. Wychodzi z tego aresztu, z tego więzienia i praktycznie zadaje pewnie sobie pytanie, bo tak myślę, że zadał sobie, co ja mam teraz robić? Do Warszawy nie, bo mnie nie chcą, tak? Uczyć nie mam gdzie, pracować nie mam gdzie. Wracam do Kcyni, bo tu jest jedyne miejsce, gdzie mogę żyć, gdzie jest mój dom. No to wraca. Wraca, ale to jest rzeczywistość powojenna. Bardzo siermiężna, bardzo biedna, bardzo uboga. I teraz profesor musi znaleźć znowu sposób na życie. Ma rodzinę. To spowodowało, że jego odbiór znów był troszeczkę nie taki. Ale Czochralski się podniósł. Rozpoczyna coś, co dzisiaj nazwalibyśmy prywatną inicjatywą. Tak to się wtedy nazywało chyba też, ale to miało negatywny, dosyć pejoratywny wydźwięk, takie sformułowanie. Profesor rozpoczyna produkcję takich swoich wynalazków z pogranicza chemii użytkowej. Pasta do butów, płyn do trwałej ondulacji. Notabene receptura tego płynu wykorzystywana była jeszcze w latach 70. przez bardzo znane kosmetyczne firmy. A, proszek do kichania, lak do pieczęci. To są takie rzeczy, które zaczynają w małej piwnicy na Poznańskiej, potem ta piwniczka trochę rozbudowana, potem troszeczkę w domu, w piwnicach domu Willi Margot.
Proszę panią. Urodziłam się w Kcyni, mieszkałam w Kcyni i tu mieszkałam w tym domu, bo to jest po moich rodzicach. A pan Czochralski mieszkał na drugim końcu miasta. Więc ja go znałam sprzed wojny. To tylko tak, wie pani, mało, bo miałam 10 lat. Ale po 45 roku znałam się, wie pani, już byłam panienka, jak to się mówi, 17-letnia. Kcynia jest maleńka, więc wszyscy się znali i się znamy. Pan Czochralski potrzebował do pracy, bo założył fabrykę, chciał założyć fabrykę, dużą fabrykę chciał założyć tu w Kcyni, ale warunki komunistyczne się nie udały, bo nie pozwolili mu rozwinąć, bo tylko zlikwidowali mu. I ja właśnie u niego pracowałam. Bo znałam Czochralskich, z Czochralskimi, z Kuberskimi, to młodzież się znała. No i także ten syn pana Czochralskiego, Borys, mi zaproponował, czy nie chciałbym przyjść do taty do pracy. No i to było w 40, nie pamiętam jeszcze raz, który, czy to był 7, tak coś w tym roku. Miałam gdzieś chyba lat naście, jak to się mówi. Nie wiem, czy mu przypadłam gust jakoś guslownie między tymi dziewczynami, którymi, czy tam kobietami między nami. Coś tam nas chyba ze 16 pracowało w tym czasie u niego. To było tam, on organizował tę fabryczkę na Poznańskiej ulicy, tam we własnym domu. Podeszedł do mnie i prosił mnie, czy bym nie przyszła mu laboratorium porządkować. Miał takie małe laboratorium, swetlam te wszystkie menzurki, nie menzurki, to wszystko miał. I poznałam panią Czochralską w tym czasie. To znaczy ja ją z kościoła znałam, bo oni chodzili do kościoła, byli katolikami. I ja ich z widzenia to znałam, ale potem się tak, żeśmy poznali przez tą pracę, co tam była. No i z panią Czochralską i córką tą panią Cylą, żeśmy z Borysem, żeśmy się znali. Potem już później, jak już nie pracowałam, bo dostałam pracę inną, bo już tam to, jak to się mówi, komuna zlikwidowała, bo tu nawet i ogrodnika takiego dużego mieliśmy tu w Kcyni, to też mu zamknęli. Także tyleż było znajomości. Bardzo przyjemny gość był, bardzo. No i był bardzo inteligentny, elegancki, zawsze jak tego. Na tyle, co ja go znam, był bardzo inteligentny, bardzo elegancki. Był bardzo przystojny.
A żona?
No ona też nie była, taka sobie była, starsza pani już była, jak ja ją poznałam. A Cyla, to bo ona, on miał, mieli dwie córki, jedna była za granicą, a jedna tu była w Kcyni. No to tą Cylę to żeśmy się znały.
A ta Cyla późno wyjechała do Stanów, nie?
Ja nie pamiętam.
Jak ludzie tutaj, kiedy Czochralski wrócił do Kcyni po wojnie, to jak ludzie tutaj go traktowali?
A z początku no to było cicho, nikt nie, wie pani, myśmy starzy, ale miasto może nie mówiło o nim nic. Dopiero jak się inaczej ustosunkowało, wszystkie sprawy może się... Ja nie pamiętam, pani musi się spytać pana tego, Poczobuta, kiedy tam tą... Bo u niego w szkole jest już chyba Izba Pamięci jego. I takie inne rzeczy jeszcze tego, to będzie pani wiedziała. I już nawet nie pamiętam, pani, ja już mam przeszło 80 lat, niech pani wie, nie, muszę powiedzieć.
A potem Poznań i w Poznaniu firma Bion. I ten pozbawiony wszystkiego profesor, okradziony z wszystkiego, pozbawiony czci i wiary, tytułów i zasobów, nagle znowu odżywa. Staje się finansowo niezależny i znowu pewnie dlatego go nie lubią. A więc rozpoczynają się rewizje w mieszkaniach, przesłuchiwania, dziwne wizyty, dziwne rozmowy. Do tego wszystkiego nakłada się jeszcze pewien styl bycia profesora, bo mimo, że to nie ten profesor sprzed wojny, ale w Kcyni profesor zawsze elegancko ubrany, chodzący w garniturze, w kapeluszu, z laseczką. Jego żona w kapeluszu, w pięknych kreacjach, chodząca do kościoła w Kcyni. Znów społeczeństwo Kcyni, to biedne, siermiężne, ograbione po wojnie, patrzy na to i mówi, o, to jest, nie, on jest inny, on jest taki. Jeżeli do tego Służba Bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa dokładał jeszcze taką atmosferę niepewności w stosunku do tego, kim ten profesor naprawdę jest, no to jest... jakby obraz tego, jaką rolę, jak go społeczeństwo kcyńskie odbierało. Ale profesor jakby nie poddawał się, chociaż no, pewnie go to musiało wszystko boleć. A musiało go boleć, bo po jednej z kolejnych rewizji stan jego zdrowia się na tyle pogorszył, że no nie podniósł się. Pojechał do Poznania i tam zawał serca, bardzo rozległy. Zmarł, przewieziony został do Kcyni. No i pochowany na kcyńskim cmentarzu.
Dlaczego postanowił pan, że szkoła, którą pan zarządza, będzie miała imię właśnie profesora Jana Czochralskiego?
Po pierwsze dlatego, żeby pokazać naszym uczniom, że można z małego miasteczka pójść w świat, można zrobić dobrą karierę i nie trzeba się wstydzić miejsca, z którego się pochodzi. Nie trzeba się wstydzić prowincjonalizmu. Bo tak jak brzmi motto naszej szkoły, że aby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od zwykłego uczenia się, to właśnie profesor Czochralski jest na to najlepszym przykładem. I my to wykorzystujemy od wielu lat w tej szkole jako element pracy wychowawczej. W naszej szkole odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kcyni i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, w której właśnie zdjęte zostały ostatnie złe słowa dotyczące Czochralskiego. Czyli te wszystkie historie, które kiedyś Senat uchwałą powojenną zrobił, teraz Senat zdjął.
Dopiero w 2011 roku,
tak.
Bo w 90-tych latach
nie
próbował.
Nie udało się. Była próba profesora Dietricha, była drobna uchwała, ale ona tak naprawdę nie zmieniła. I tak naprawdę na pytanie, dlaczego tak się wtedy stało, trudno dzisiaj znaleźć odpowiedź. Może było potrzeba jeszcze też zaangażowania większej ilości ludzi w ten temat. I jakby trochę szerzej o profesorze i więcej o profesorze i odważniej o profesorze.
Coś mnie niepokoiło po tej wizycie, bo pojechałam do Kcyni z taką pewnością, że wielki człowiek, zupełnie skreślony, wymazany z kart nauki polskiej, pewnie przez komunistów. Tak sobie myślałam.
Nie wiem, jak to się stało, ale dowiedziałam się, że Senat Politechniki Warszawskiej, członkowie Senatu, profesorowie, którzy wykreślili w 1945 roku profesora Jana Czochralskiego z grona profesorów, nie z powodu jego prac naukowych, bo te cały czas były doceniane, ale z powodu jego postawy moralnej podczas wojny, to nie byli komuniści. To byli dawni, przedwojenni profesorowie Politechniki Warszawskiej. Między innymi Józef Zawadzki. Mało tego, to byli ludzie, którzy przed wojną stanowili kadrę profesorską, ale podczas wojny wszyscy oni nauczali w tajnych kompletach. Byli związani z różnymi organizacjami konspiracyjnymi. Potem, kiedy utworzyła się Armia Krajowa z Armią Krajową, byli też łącznikami Armii Krajowej z rządem w Londynie. No i brali udział, walczyli z bronią w ręku w Powstaniu Warszawskim. No więc to nie komuniści wykreślili profesora Jana Czochralskiego z grona profesorów po wojnie, ale AK-owcy, ale dawni przedwojenni profesorowie. No i tutaj zadzwonił w mojej głowie dzwonek alarmowy, że trzeba by się jednak tej sprawie bliżej przyjrzeć. Poprosiłam o pomoc Michała Słobodziana i razem wnikaliśmy krok po kroku, dokument po dokumencie. Gdybym powiedziała dzień po dniu, to bym przesadziła, ale rok po roku to już na pewno w życie profesora Jana Czochralskiego. To nie będzie całość naszej audycji, naszego reportażu, tylko fragment, większy fragment, ten, który dotyczy właśnie kontrowersji z wojną związanych.
Pozycja profesora w latach okupacji mogła zastanawiać. Miał żonę Niemkę, mieszkał w dzielnicy przeznaczonej dla Niemców. W jego domu bywali wysokiej rangi oficerowie, również z Gestapo.
Jego kolegom z uczelni nie podobał się również fakt, że już zimą 1939 roku Jan Czochralski na własną rękę zwrócił się do okupacyjnych władz o zgodę na uruchomienie zakładu produkcyjnego na bazie uczelnianego instytutu. Taką zgodę dostał.
Początkowo jego zakład pracował na rzecz mieszkańców Warszawy. Z czasem zaczęła się produkcja dla niemieckiego wojska. I tak do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Z archiwum akt nowych. 12 lutego 1944 roku. Oddział 2 Komendy Głównej Armii Krajowej. Raport sporządzony przez źródło o pseudonimie Przemysłowiec. Zakład Badania Materiałów prowadzony przez profesora Czochralskiego, Reichdeutscha. Produkcja odlewnicza zakładu Czochralskiego przeznaczona dla wojska jest poważna. Wyzyskuje się dawne instalacje Politechniki. Biuro, jednocześnie sekretariat Czochralskiego, prowadzi Polka, łapowniczka i szantażystka, grożąca pracownikom Oświęcimiem. Pracownicy mają legitymację z HKP. Czochralski jest wspólnikiem szeregu różnych przedsiębiorstw. Posiadał on w czasie wojny auto, które ofiarował armii niemieckiej.
W trakcie Powstania Warszawskiego rodzina Czochralskich wyjechała z Warszawy. Przez Milanówek dostała się do Piotrkowa Trybunalskiego.
Tam w kwietniu 1945 roku Jan Czochralski został aresztowany pod zarzutem kolaboracji z Niemcami. Taki zarzut mógł oznaczać karę śmierci, przyznaje profesor Mirosław Nader z Politechniki Warszawskiej.
No to jest kompletna zdrada narodowa. Za udowodnienie takiej zdrady narodowej na ogół była kara śmierci. Postępowanie prowadził specjalny oddział karny w Łodzi. Wtedy ujawniło się, że profesor Czochralski w okresie wojny, działając wspólnie z żoną i córką, uwolnił wiele osób z obozów czy z aresztów, wykorzystując swoją znajomość z oficerami niemieckimi. Są takie opowieści, że podczas kolacji czy koncertu państwa Czochralskiej, bo wiadomo, że pani Margaret Hasse Czochralska była pianistką, więc zapraszano do salonu. I w tym czasie podczas kolacji pani Czochralska czy córka, nie wiemy czy profesor, ale proponowali uwolnienie, pisząc na kartce nazwisko osoby, która powinna wyjść z więzienia. Podobno na drugiej stronie wpisywano wartość, czyli cenę tego wykupu osoby aresztowanej. I na drugi czy trzeci dzień ta osoba była uwalniana z aresztu czy z obozu.
Z archiwum akt nowych. Uzasadnienie umorzenia śledztwa. Materiał zebrany w dochodzeniu nie potwierdził przypuszczeń. Przeciwnie, z akt dochodzenia wynika, że dzięki stosunkom Czochralskiego udało się wydostać szereg osób z obozów koncentracyjnych, względnie więzień. Dochodzenie nie dostarczyło również żadnych konkretnych faktów szkodliwej działalności ze strony innych członków rodziny Jana Czochralskiego, a w szczególności ze strony jego zięcia Mieczysława Wojciechowskiego i córki Leonii. Zaznaczyć przy tym należy, że Leonia Wojciechowska w szeregu wypadków skutecznie interweniowała u władz niemieckich na rzecz osób aresztowanych przez władze okupacyjne. Podpisano wiceprokurator Stanisław Walczak.
Pokazywałam czy nie pokazywałam? Gdzieś tu wiem, że tu gdzieś miałam. Tutaj jest na przykład zdjęcie mojego dziadka, żony i tej trójki ich dzieci. Nie? Tam jest tato na tym zdjęciu. Jestem wnuczką profesora Jana Czochralskiego, którą jeszcze on zdążył poznać za swojego życia. Podobno ta ciocia Alona, najstarsza, była taką piękną dziewczyną i ona miała tego narzeczonego Wojciechowskiego, za którego później wyszła, natomiast w tym czasie też zakochał się w niej Niemiec, gestapowiec i on zaczął ich odwiedzać tam w domu i tak dalej, ale ona właśnie to wykorzystywała przede wszystkim do ratowania ludzi. Potem wyjechała, prawda? Też nie wiadomo, czy to nie było jakimś tam wpływem, że nie została tutaj, obawiając się o swój los dalszy, nie? To był taki okres trudny dla nich też, bo ja wiem nawet, że jak się skończyła ta wojna, to sama żona profesora tak płakała, bo mówi, Boże, bo oni z jednej strony tu ratowali i tak dalej, ale nie wiedzieli, na ile właśnie ci Polacy teraz, wiadomo, są za nimi czy przeciw i gdzieś tam we wspomnieniach właśnie są takie słowa, że Boże, co my teraz zrobimy, jaka będzie sytuacja i tak dalej. Oni się sami obawiali, prawda?
Z Polski wyemigrowali córka i zięć profesora. Państwo czochralscy pozostali w kraju, a profesor postanowił wrócić na Politechnikę.
19 grudnia 1945 roku. Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej. Doktor Jan Czochralski od końca 1939 roku przestał być uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej. Senat uchwala dać odpowiedź, że sprawa podjęcia pracy w Politechnice przez Jana Czochralskiego jest nieaktualna.
Profesorowie nie przyjęli Jana Czochralskiego do pracy, mimo że było wiadomo, iż w czasie wojny wyciągał on znajomych z rąk Niemców.
Doktor Hanna Rembertowicz z Politechniki Warszawskiej pamięta okoliczności uratowania wnuka aktora Ludwika Solskiego, profesora Mariana Świderka.
Wiem na przykład, że no, serce by oddała córka profesora Świderka i póki żyła żona profesora Świderka w obronie profesora Czochralskiego, który wyciągnął Świderka ze Święcimia. O tym, że go wyciągnął, to ja dobrze wiem, bo już w czasie okupacji byłam na tyle duża, a Świderek był na tyle dobrym znajomym moich rodziców, że to była sprawa, że tak powiem, no, domowa. Tak? No i było wiadomo, że Świderkowa zadzwoniła do Czochralskiego, no na litość, to byli ludzie, którzy się znali, byli także po imieniu, no, bo pracowali na jednym wydziale. Co to dla Czochralskiego znaczyło zwolnić Świderka? Jeden telefon i załatwiona sprawa, no. No on dla pojedynczych ludzi, na pewno glejt, który dawał Czochralski pracownikom swoim, był glejtem, który ratował życie. Z każdej łapanki człowiek wychodził.
Członkowie Senatu Politechniki Warszawskiej uznali jednak, że Jana Czochralskiego obciąża ścisła współpraca z Niemcami, podjęta na własną rękę.
Ich zdaniem nie była to kolaboracja, ale postępowanie niegodne profesora.
Politechnika odmówiła pracy i wyjechał do Kcyni. To postać, która jakby w jakimś okresie zaczęła ginąć z naszych podręczników akademickich. Przecież nie występował w naszych encyklopediach na Zachodzie. Myślano, że to Czech. Oddalił się od Politechniki. Prawdopodobnie był rozżalony, że tak go potraktowano.
W Kcyni rodzina Czochralskich żyła z dala od warszawskiego salonu. Skończyły się rauty, koncerty, spotkania z artystami.
Tu u góry właśnie to był taki okrąglak, że się wchodziło i z tej góry na przykład, tutaj z tego okrąglaka, tą panoramę Kcyni było widać, także oni tutaj bardzo często wysiadowali, a z tyłu, tak co tutaj prześwitują te choineczki, tam tak w tyle, to tam była ta altana właśnie, taka stojąca wyżej i tam w tej altanie popołudnia spędzali. Jeden basen tu był wyżej położony, drugi właśnie się schodziło troszeczkę niżej i tam był położony. Przepięknie, naprawdę bajkowy ogród.
Uznawany dotąd za mecenasa sztuki, przyjaciel Leopolda Staffa, Kornela Makuszyńskiego, Ludwika Solskiego, profesor Czochralski żył w zapomnieniu. Zmarł 22 kwietnia 1953 roku.
Świat go znał, a tutaj w Polsce niewiele osób, wydaje mi się, że jeszcze do dzisiaj nie wie, kim on jest, ani na pewno, już nie mówiąc o kraju, to nawet o samej Kcyni. Jakbyśmy spytali przeciętną tam osobę, to wątpię, czy też by wiedziała. Wspominałam właśnie teraz taką fajną sytuację, jaka spotkała mojego tatę chyba w latach 60., jak wspominał, był na wakacjach w Bułgarii, spotkał tam grupę Szwedów i no wiadomo, tam się dogadywali, tata władał kilkoma językami i kiedy się dowiedzieli, że on jest Polakiem, zapytali, no a czy znane jest mu nazwisko właśnie Jana Czochralskiego. No to ojciec im tam mówi, że ja jestem jego synem. No to podobno nie chcieli wierzyć, normalnie było takie zdumienie ogromne, że potem nie dali mu spokoju, gdzieś tam się z nim umówili, musiał przez parę godzin opowiadać o rodzinie. W okresie powojennym, spotykając się w różnych tam krajach, to dowiadywał się, jaką on postacią jest, ważną i znaną tam wszędzie, a tutaj no niestety nie.
Ja chodziłam do technikum elektronicznego i ja się uczyłam o metodzie Czochralskiego. I wyobraźcie sobie państwo, że mnie profesorka się pyta, czy to jest rodzina, a ja mówię, nie, to jest niemożliwe. I w tej nieświadomości żyłam przez to kilkanaście lat. Dużo rzeczy to się dowiadywałam po czasie, po śmierci moich czy dziadka czy ojca. Ale to u nas w rodzinie to się nie mówiło tam, że to taki uczony rangi Kopernika i Curie Skłodowskiej Curie czy coś takiego jak teraz. A po prostu profesor, no jak brat o bracie mówił. No przecież nie było tam takiego wielkiego uwielbienia jak to. To po prostu no profesor się mówiło w domu. To tak jak u nas pani tutaj, pani Grochowska. Profesorka, która uczyła na przykład w liceum historii, nie? To tak się, mnie się tak wydawało, że to może profesor tak w ten sposób, nie? Ale że takiej rangi uczony i tyle zrobił. I teraz jeszcze, że się dowiedzieliśmy, że, znaczy dowiedzieliśmy się, no fakt faktem jest, nie? Że wyprzedził epokę i elektronika stoi na jego wynalazku i tak dalej, i tak dalej. I ja się uczyłam o metodzie Czochralskiego, ja nie wiedziałam, że to mój stryj. To było mistrzostwo świata.
Dwa lata po śmierci profesora Czochralskiego wyszedł z więzienia jego były współpracownik Ludwik Szenderowski, który ujawnił, że w czasie wojny w zakładzie profesora działała komórka Armii Krajowej.
Jan Czochralski z nią nie współpracował, ale o niej wiedział. Dodatkowo ważne było to, że pracownicy zakładu mieli dobre papiery chroniące ich przed represjami.
Ludwik Szenderowski. Moje wspomnienia. W 1942 roku nawiązałem kontakt z dowództwem Związku Walki Zbrojnej. Wstąpiłem do Armii Krajowej i zorganizowałem na Politechnice komórkę, którą kierowałem aż do wybuchu powstania. W odlewni zakładu odlewaliśmy granaty żeliwne i kompletne części do drukarni polowych dla prasy podziemnej. Poza tym wykonywaliśmy części do pistoletów i inne prace. W odlewni w małym, nieuruchomionym piecu łukowym były przechowywane materiały wybuchowe, z których produkowane były miny do wysadzania pociągów z Niemcami.
Wspomnienia Ludwika Szenderowskiego zachowały się w rodzinnym archiwum jego córki, dr Ewy Bulskiej.
O, tu jest profesor Czochralski. Wiedział o niektórych naszych pracach dla AK i dlatego często zapraszał mnie do siebie do gabinetu na kieliszek dobrej gdańskiej wódki i zawsze prosił, aby być bardzo ostrożnym w naszej niebezpiecznej działalności podziemnej. I to mi opowiadał, to też zapamiętałem.
Pierwszą próbę rehabilitacji profesora Czochralskiego na Politechnice Warszawskiej podjęto w 31 lat po jego śmierci.
W 1984 roku nie udało się doprowadzić do zdjęcia tej infamii z profesora Czochralskiego.
Profesor Mirosław Nader przyznaje, że przeciwko rehabilitacji protestowała część naukowców pamiętających czasy wojny.
Są nieugięci. Uważają, że jednak współpracował z Niemcami. Nie dają się przekonać. No to środowisko Politechniki Warszawskiej podjęło następną taką próbę zdjęcia tej niechlubnej części sławy z profesora Czochralskiego. To było w czerwcu 1993 roku, czyli już w Nowej Polsce. No nie udało się niestety. To przekonanie przeniosło się, że Czochralski jednak współpracował z Niemcami.
Senat Politechniki Warszawskiej nie widzi potrzeby ani możliwości reasumpcji uchwały z dnia 19 grudnia 1945 roku w sprawie profesora Jana Czochralskiego. Senat uważa, że zarówno dorobek naukowy, jak i organizacyjny profesora oraz jego nowoczesne widzenie związków nauki i techniki z praktyką gospodarczą przynoszą zaszczyt naszej uczelni i stanowią integralną część jej dziedzictwa.
Czyli jesteśmy do tyłu. Czyli jeśli chodzi o dorobek naukowy, tak. Natomiast nie wystarczy argumentów, żeby dokonać oceny postawy profesora Czochralskiego i jego rodziny.
Kolejna próba rehabilitacji nastąpiła w 2011 roku.
Po 66 latach w zasadzie postanowiono, że trzeba kategorycznie wyjaśnić kwestię, bo to pozostało, że inne uczelnie już nie mają tego problemu z Czochralskim, tylko Politechnika Warszawska, uczelnia macierzysta. Rektor upoważnił mnie do poszukiwań dowodów, które by mogły w jakikolwiek sposób ułatwić podjęcie uchwały Politechniki Warszawskiej, który mógłby przywrócić utraconą godność i cześć jako profesorowi. Okazało się, że jest ślad prowadzący do archiwum akt nowych.
Genowefa do honoratki. Przesyłam informacje od profesora Czochralskiego. Na pograniczu Niemiec, Francji i Szwajcarii, na północ od Bazylei, na terytorium niemieckim są dwie fabryki mające jakoby podstawowe znaczenie dla przemysłu wojennego. W Warszawie, na terenie dawnej zbrojowni na Pradze, znajdują się wielkie magazyny dla całego frontu wschodniego. Na terenie tym jest kilka małych tartaków, produkujących skrzynie, a wiele hal krytych drewnianym dachem i baraków ułatwia pożar. Informator doradza raczej opanowanie w stosownej chwili tych magazynów. Takiego samego zdania jest on również odnośnie wielkich zakładów, dawniej Bruna, zatrudniających obecnie 3000 robotników i produkujących ważny sprzęt wojenny, m.in. celowniki.
Trafiliśmy. Udało nam się znaleźć dowody niewinności profesora. Odnaleziono meldunek z dnia 8 czerwca 1944 roku, oparto na informacjach dostarczonych przez profesora Jana Czochralskiego, potwierdzający przesłanie przez niego informacji kontrwywiadowi Armii Krajowej. I dla nas jest to wystarczający dowód na to, żeby podjąć działania przywracające mu utraconą godność i cześć jako obywatelowi, pracownikowi nauki.
29 czerwca 2011 roku. Senat Politechniki Warszawskiej w związku z ujawnionymi dokumentami potwierdzającymi jego patriotyczną postawę w okresie II wojny światowej uważa za konieczne przywrócenie jego dobrego imienia podważonego w Politechnice Warszawskiej w roku 1945.
Te dokumenty odnalezione świadczące o jego zaangażowaniu przekreśliły wszelkie oskarżenia.
Tak miała zakończyć się ta opowieść. Miała.
Coś jednak nie dawało nam spokoju.
Czy to możliwe, że skoro profesor współpracował z wywiadem Armii Krajowej, nikt z AK się później o niego nie upomniał?
A w archiwach odnaleziono zaledwie jeden dokument dotyczący profesora.
Czy to możliwe, że wywiad AK nie zakonspirował swojego współpracownika? W dokumencie widnieje jego nazwisko.
Kolejne pytania dotyczą wykluczenia Jana Czochralskiego z grona profesorów Politechniki. Dlaczego zasłużeni dla Polski naukowcy zrobili to już na początku wojny? Potem swoją decyzję podtrzymali w 1945 roku.
Paweł Tomaszewski, krystalograf z zawodu, z zamiłowania badacz życiorysu Jana Czochralskiego, sugeruje, że chronili w ten sposób profesora.
Najnowsza moja hipoteza jest taka, że decyzja Senatu była taką zbiorową formą jednak uchronienia profesora Czochralskiego przed grożącym poważnym niebezpieczeństwem. Uchronienia poprzez zesłanie mniej lub bardziej dobrowolne poza Warszawę, powiedzmy daleko, bo do Kcyni rodzinnej. I pozostawienie profesora Czochralskiego, tak jak ja to teraz widzę, w Warszawie, czyli stolicy nowej władzy, na uczelni która jest placówką otwartą. Nie wiemy, jacy studenci przychodzą. Mogło być po prostu niebezpieczne.
Wciąż jednak czegoś nie rozumiemy. Skoro w 1945 roku profesorowie próbowali chronić Jana Czochralskiego, nie przyjmując go do pracy, to dlaczego nie zrehabilitowano go w latach 80. i 90.?
Paweł Tomaszewski winą za tę sytuację obarcza profesora Stefana Weicherta i jego współpracowników.
To jakoś tak się dziwnie ciągnęło. Nie udało mi się ustalić nigdy, jakie były rzeczywiste przyczyny. To wszystko było bardzo dziwne. Ale w momencie, kiedy profesor Weichert, jego grupa nigdy nie przedstawiła żadnych dowodów konkretnych, poza ogólnikowymi stwierdzeniami, no to trudno tutaj wtedy dyskutować, czy nawet obalać, skoro nie ma co obalać.
Profesor Stefan Weichert podczas okupacji działał w konspiracji. Kontaktował się z delegaturą rządu londyńskiego. Walczył w powstaniu warszawskim.
Po jego upadku zabezpieczał przed zniszczeniem majątek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej.
Stefan Weichert zarzucał Janowi Czochralskiemu bogacenie się kosztem uciekinierów z Warszawy.
Fragment listu Stefana Weicherta do profesora Kazimierza Łukaszewicza. Muszę przejść do okresu działań Czochralskiego tuż po powstaniu warszawskim. Działań, które były źródłem drastycznie negatywnej oceny moralnej Czochralskiego jako człowieka, a już na pewno jako profesora. Zaraz po powstaniu Czochralski, który osiadł w Milanówku pod Warszawą, uzyskał od władz niemieckich, popularnej Schaberkommando, pozwolenie na wielokrotny wjazd do zamkniętego obszaru Warszawy i wywożenie urządzeń swojego instytutu jako jednostki niemieckiej. Korzystając z tego pozwolenia, uprawiał proceder polegający na tym, że osobom, które w obawie przed rewizją pozostawiły pieniądze i różne kosztowności w Warszawie, a było takich osób koczujących bez środków do życia dość dużo, oferował przywiezienie ich precjozów w zamian za znaczny w nich udział. To było obrzydliwe wykorzystywanie rozpaczliwej sytuacji tych ludzi, którzy nie mając innego wyjścia zmuszeni byli iść na warunki Czochralskiego.
Relację Stefana Weicherta potwierdza jego długoletnia współpracownica z Politechniki Warszawskiej, dr Hanna Rembertowicz.
Profesor Weichert był dość dyskretny, więc jak nie musiał, to nie opowiadał. Ale w sytuacjach, kiedy chciano gwałtownie rehabilitować Czochralskiego, no to wtedy jednak dawał świadectwo temu, że człowiek zachowywał się wielce pragmatycznie. Po powstaniu panowała taka atmosfera, że jeżeli ktoś coś wywozi z Warszawy, to co zostało w Warszawie stracone. Zapomnij, pożegnaj się, czy to był dywan, czy to był garnek, to jest mienie stracone. I teraz kto ma możliwość wywiezienia, to nabywa prawa własności. Jak wywiozłam dywan, to jest moje. Jak wywożę platynę, to ryzykuję. I jak mi się uda, to jest moja. I tak traktował tę sprawę Czochralski. No.
Hanna Rembertowicz wspomina o platynie. Pisze o niej w swoim liście także Stefan Weichert. Po powstaniu warszawskim otrzymał on polecenie od Józefa Zawadzkiego, współpracownika Komendy Głównej AK, dotyczące wywiezienia z terenu Politechniki około 1,5 kg platyny.
Zawadzki polecił mi sprawdzić, czy Czochralski nie mógłby wywieźć z Politechniki owej platyny, która tam pozostając mogłaby dostać się w ręce szabrowników. Zapytany przeze mnie Czochralski w zasadzie odmówił, wyjaśniając bez ceremonii, że Zawadzki nie zgodzi się przecież na odstąpienie mu części platyny. Natomiast zgodził się na to, że włączy mnie do grupy swoich robotników i że sam, ale na własne ryzyko, mogę tę platynę próbować wywieźć. Różnica była w tym zasadnicza. Mianowicie Czochralski nie podlegał rewizji i mógł bezpiecznie wywozić przy sobie waluty i kosztowności. Na tym właśnie polegał jego proceder. Natomiast robotnicy w takich transportach byli często rewidowani, a wówczas znalezienie przy którymś czegokolwiek skończyłoby się bezapelacyjnie zastrzeleniem. Przyjąłem więc warunek Czochralskiego i miałem szczęście, bo bez rewizji wywiozłem całą platynę. Tak więc i ta sprawa nie przyniosła honoru Czochralskiemu.
Rehabilitacji profesora Czochralskiego przeciwstawiał się nie tylko Stefan Weichert, ale także dr Zygmunt Trzaska-Durski. Senat Politechniki Warszawskiej zrehabilitował Jana Czochralskiego dopiero po ich śmierci.
Dla żony Zygmunta Trzaski-Durskiego, Hanny, sprawa wciąż nie jest zamknięta.
Zawsze mąż podkreślał, będąc sam krystalografem i korzystając z osiągnięć profesora Czochralskiego, choćby w nauczaniu studentów, podkreślał, że wielki uczony, tak, to zawsze mówił, natomiast w żaden sposób nie sądził, że można o profesorze Czochralskim mówić wielki Polak. Bezsprzecznie wszyscy wiemy, że Polska potrzebuje sukcesu. Polacy w zasadzie mają dwóch naukowców, dwóch wielkich uczonych, o których mówi się w świecie. Jest to Maria Curie-Skłodowska i profesor Czochralski. No, jakżeż można w takiej sytuacji nie czynić wszystkiego, żeby sprawę profesora Czochralskiego, no, nazwijmy to, wyczyścić, żeby nie ciągnął się za tą sprawą jakiś taki smrodek typu historyczny.
5 posłów przy braku głosów przeciwnych i 12 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego.
I oto mamy taką sytuację, proszę Państwa. Jest słowo przeciwko słowu. Kiedy dziś oglądam, przygotowując się do tej audycji, różne filmy, słucham różnych audycji, czytam różne artykuły, to są i profesjonalnie zrobione przez dziennikarzy, przez naukowców, ale również wiele można w internecie, zwłaszcza znaleźć takich filmików zrobionych przez amatorów poświęconych profesorowi Czochralskiemu, to tam niestety jest taką postacią westernową, taką postacią papierową. Jest tylko i wyłącznie bohaterem, wielkim naukowcem i wielkim konspiratorem i współpracownikiem Armii Krajowej. A co do tego ostatniego nie ma pewności. I myślę sobie, że naszym słuchaczom i Polakom w ogóle należy się prawda. Ja tej jednoznacznej prawdy nie jestem w stanie Państwu pokazać. Ja mogę tylko pokazać wszystko to, czego się dowiedziałam, czyli to, co jest niezbitym dowodem na przykład na niesamowite zdolności profesora i jego wynalazki, ale także kontrowersje wokół jego postaci. Można go poprzez te kontrowersje także skrzywdzić, to prawda, bo być może on rzeczywiście miał tylko i wyłącznie dobre intencje i tylko i wyłącznie dlatego współpracował z Niemcami, że chciał pomagać Polakom, których zatrudniał u siebie w zakładzie. Owszem, produkowano broń dla Niemców w tym czasie, w czasie okupacji, na jego oddziale, na jego wydziale. Robiły to osoby, które on ukrywał, bo zgodnie z zasadą, że najciemniej jest pod latarnią. Może tak było, a może nie, bo mamy tutaj, znów powtarzam, słowo przeciwko słowu, dokument przeciwko dokumentowi, a moim zadaniem jest Państwu to wszystko pokazać. To wszystko na dziś. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.